Ojcowie Kościoła kreślili taki obraz o Matce Bożej i o człowieku po grzechu pierworodnym. Człowiek po grzechu pierworodnym potknął się z powodu tego grzechu. Upadł na ziemię i w tajemnicy Chrztu Świętego dzięki dziełu zbawienia Chrystusa został przez Chrystusa podniesiony. Matka Boża nie mogła się potknąć i upaść, bo kiedy się by zachwiała, ręka Boża ją przytrzymała i nie doznała tego upadku, którego doznał człowiek. Niech ten obraz będzie punktem wyjściowym do naszych rozważań o niepokalanym sercu Najświętszej Maryi Panny. Maryja Panna w łonie swojej matki poczęła się w sposób niepokalany. Otrzymała ten przywilej. Jest to dogmatem naszej wiary ogłoszonym w 1854 roku. To znaczy, że wcześniej w tradycji Kościoła we wszystkich wiekach wierni i ich pasterze nie mieli wątpliwości i wierzyli w to, że jest niepokalanie poczęta. Ona została uchroniona od grzechu pierworodnego, z którym rodzi się każdy człowiek. Była pierwszą, która doświadczyła uprzedzającej łaski swojego Syna Jezusa Chrystusa na mocy zapowiedzianej Jego męki i zmartwychwstania. Godzi się, aby Matka Jezusa była tym naczyniem czystym, świątynią, w której przyjdzie na świat Jezus Chrystus. By jej serce było czyste, jej serce ukształtowało serce swojego Syna Jezusa Chrystusa. To jest wielki przywilej, ale daje nam też wgląd w pewne tajemnice. Bowiem patrząc na Matkę Bożą, rozważając jej świętość, dochodzimy do wniosku, jaka musiała być kobieta przed grzechem pierworodnym, jak i mężczyzna. Jak obsypani wieloma łaskami, w jakiej zażyłości byli z Bogiem, jak wewnętrznie zrównoważeni, skoro jedyna kobieta na świecie po grzechu pierworodnym otrzymała ten przywilej, który był w ogrodzie rajskim normą. Człowiek był właśnie w takim stanie pełnej harmonii, harmonii wewnętrznej. Niech to będzie dla nas pociechą i zapowiedzią tych dóbr, których spodziewamy się na mocy wiary i zostały nam obiecane. Kiedy rozważamy dzieło zbawienia i myślimy o Matce Bożej, nie stawiamy jej na równi z Jezusem Chrystusem. Takie postawienie Matki Bożej na równi z Jezusem Chrystusem byłoby bałwochwalstwem, bo Maryja wciąż pozostaje człowiekiem, kobietą i wciąż jest tą, która zasługiwała na wszystkie łaski, zapowiedziane zresztą przez anioła, bo anioł nazwał ją w chwili zwiastowania pełną łaski, czyli tą, która nie potrzebuje już niczego więcej, bo wszystko otrzymała od Pana Boga. Maryja, będąc Matką Jezusa Chrystusa, nie zastępuje Go, nie wyręcza, ale wszystkich prowadzi ku Jezusowi. To ona wskazuje na Jezusa. To ona, znając nasze słabości, lęki i obawy, uśmierza te obawy i jednocześnie przedstawia nasze sprawy Jezusowi. Gdy mówimy o jej sercu, to należy pamiętać o tym, co jest w Nowym Testamencie. Święty Łukasz, będąc lekarzem, doświadczając tak wiele tych widoków cierpienia, pochylając się nad cierpiącymi, spisał Ewangelię, którą nazywamy Ewangelią Miłosierdzia. I on spostrzegł i odnotował to, dwa wydarzenia z życia Maryi, kiedy ona wspomina na swoje serce. I on to komentuje właśnie, doświadczając i ukazując serce Maryi. Pierwsze wydarzenie miało miejsce, gdy przyszli pasterze i nawiedzili wcześniej jeszcze aniołowie grotę, w której ona porodziła Jezusa Chrystusa. Ona to zachowała w swoim sercu. I drugie wydarzenie, kiedy mały Jezus pozostał w świątyni. Wydawało się Maryi i Józefowi, że się zgubił. Wiemy już z przekazu ewangelicznego, że to było działanie z rozmysłem ze strony Jezusa, bo on tam zadawał uczonym pytania. I kiedy pełna niepokoju odnalazła swojego syna Jezusa, ona zachowała to wszystko w swoim sercu i znowu rozważała serce jako skarbnica miłości, skarbnica duchowości, a jednocześnie skarbnica największego oddania Bogu i przechowywania Jego łaski. Matka Boża, jaka ona jest tak naprawdę? Bardzo często słyszeliśmy Ewangelię o Kanie Galilejskiej. I w tej Kanie Galilejskiej objawia się serce matki, które nie jest zamknięte przed światem, nie jest hermetyczną twierdzą, ale jest pełna współczucia i zrozumienia losów człowieka. Jest otwarta na człowieka, na jego potrzeby, na jego obawy i lęki, nieraz bardzo drobne, przyziemne, a jednak dręczące człowieka. Bo ona mówi do syna, nie mają już wina. Dla nas wielu, nawet tutaj zgromadzonych, byłby to być może zbyt mały powód, by obarczać i zaprzątać uwagę Jezusa. Maryja jednak prosi swojego syna. I to jest dla nas przesłanie, że ona nasze prośby zawsze kieruje do Jezusa. Że ona przedstawia te prośby. Ona tych próśb nie spełnia, bo nie ma takiej mocy, ale to Syn wypełnia te prośby. To Bóg Ojciec pochyla się nad prośbami Maryi i jak znowu ojcowie Kościoła uczą, nie jest w stanie oprzeć się Matce Bożej i nie spełnić jej prośby, ponieważ jej prośby są zawsze doskonałe i są zawsze miłe Panu Bogu, bo ona jest pełna łaski. Jej serce to nie tylko sama radość, chwała, ale to także jest i ból. I teraz w okresie Wielkiego Postu, gdy zaczyna się święte Triduum Paschalne, od jutra Wielki Czwartek, Piątek i Wielka Sobota, najbardziej nas przejmuje boleść matki. Matki, która doświadczy przemocy wobec swojego syna, poniżenia jego godności, pobicia prawie na śmierć, oskarżenia i wydania na śmierć z powodu jego miłości do Boga i do człowieka. Matki, która musi przejść razem z synem swoją próbę i przechodzi ją. Matki, o której powiedział prorok Symeon, że jej serce przeniknie siedem mieczy boleści. Te siedem mieczy to są jakby główne wydarzenia, które raniły serce matki. Ale zapewne tych mieczy, sztylecików, cierni było o wiele więcej, bo przecież rzeź dzieciątek w Betlejem, ona wiedziała o tym, że uciekła z synem Jezusem Chrystusem i ze świętym Józefem zabrał ich i uciekł do Egiptu, a tam dzieci zabito. Jak musiała się czuć? Jak czuła się na wygnaniu w obcym państwie? A kiedy wróciła, czy wystarczy im środków do życia? Jak się czuła Matka Boża, ile było jej obaw w jej sercu, jak często kurczyło się pełne boleści, gdy syn głosił nauki, chodził po Palestynie, a jej donosili uczniowie i członkowie rodziny, że ludzie świątyni i faryzeusze czekają na życie Jezusa, że chcą Go pochwycić, na jakimś błędzie, że przygotowują się do zasadzki do wydania wyroku. Ona o tym wiedziała. Wracając jeszcze do dzieciństwa Jezusa, kiedy prorok Symeon powiedział jej, że jej serce przeszyje 7 mieczy boleści, oczami matki i wyobraźnią matki musiała widzieć te wszystkie sytuacje, a przede wszystkim doświadczyła ogromnego lęku o swoje dziecko. A później towarzyszyła Jezusowi. Już tutaj podczas godziny świętej naszych poprzednich rozważań rekolekcyjnych sygnalizowałem, że gdy Jezus modlił się w Ogrodzie Oliwnym, ona z pewnością trwała z Nim na modlitwie gdzieś w pobliżu, niedaleko, w jakimś pomieszczeniu, a może na wolnym powietrzu i razem z Nim doświadczała tej modlitwy trwogi. Podobnie, gdy Go pojmali, gdy był przesłuchiwany, gdy był wydany na śmierć. Nawet oglądając film fabularny Pasja, widzimy, jak matka z drugiego, z trzeciego szeregu towarzyszy spojrzeniem pełnym bólu i troski swojemu dziecku. I ona jest z Jezusem pod krzyżem, przedstawiona jako ta, która doświadcza i współcierpi męki swojego Syna Jezusa Chrystusa. Nie ma tu żadnej jakiejś myśli odkrywczej. Jeśli kobieta, matka jest normalna w sensie uczuciowości, to gdy dziecko jej umiera, to umiera duchowo razem z tym dzieckiem. I tak umierała Maryja. I do tego serca odwołujemy się niepokalanie poczętego. I to serce upraszamy, aby ona wstawiała się za nami w tych wszystkich naszych trudnych sytuacjach. Gdy się boimy, gdy tracimy wiarę, gdy boimy się o innych, którzy odwracają się od Boga, gdy jesteśmy kuszeni przez zło, gdy wahamy się, czy wybrać dobro, czy zło. Jeżeli będziemy szczerze rozmawiać z matką, ona będzie, jak w Kanie Galilejskiej, mówiła nam: uczyń wszystko, co ci mówi syn. Nie zawracaj sobie tym głowy. Uczyń wszystko, co ci mówi syn. Mój syn Jezus Chrystus. Czytaj Ewangelię. Módl się. Rozważaj tę Ewangelię. Nie podejmuj decyzji pochopnie. Przede wszystkim nie bój się w chwilach próby. Ten lęk może człowieka wywrócić, może spowodować, że życie wewnętrzne, życie wiary zostanie zniszczone. Z powodu lęku w czasie największych prób, w obozach koncentracyjnych, w łagrach, ludzie, którzy w czasie pokoju pełnili bardzo ważne funkcje, byli autorytetami, nauczycielami, bywało, że i moralności, nie przetrzymywali tej próby. Odwracali się od Boga i drugiego człowieka i przechodzili na stronę zła. I byli ludzie tacy, którzy w czasie pokoju niewiele znaczyli. I wydawało się, że ich serca są letnie, ale w nich była ogromna wiara. I wówczas, w czasie próby, oni wychodzili na przedszereg i stawali się prawdziwymi przyjaciółmi Boga. Takich ludzi znamy i takich historia zapamiętała. Dla nas wzorem wciąż z czasów II wojny światowej jest święty Maksymilian Maria Kolbe. Dla nas wzorem jest wspominany często w tej kaplicy błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Mamy pośród swoich rodaków wiele kobiet i wielu mężczyzn, którzy zdali próbę życia i śmierci i wytrwali przy Panu Bogu. Ale można postawić sobie pytanie, czy zdarzyłoby się tak, gdyby ich serca nie były kształtowane w szkole Maryi, nie były kształtowane w szkole niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Czy Maksymilian Kolbe, który założył rycerstwo niepokalanej, który całe życie swoje oddał jej, czy byłby tak odważny i zdecydowany? Czy Jan Paweł II, który przez całe swoje życie głosił totus tuus, cały Twój, czy rzeczywiście wytrwałby we wszystkich chwilach próby? Czy kardynał Stefan Wyszyński ocaliłby nasz naród przed zalewą ateizmu, zaprogramowanego ateizmu, który uderzył z całą mocą i nie tylko ze strony Rosji sowieckiej, która rozpanoszyła się w naszym kraju ze wszystkimi swoimi poplecznikami, ale przede wszystkim te chwasty niewiary wyrosły w sercach ludzi letnich, słabych, którzy poszliby za każdą obietnicą. Czy zwyciężyłby kardynał Stefan Wyszyński, gdyby nie zawierzył całego swojego życia Matce Bożej? Do serca Bożego możemy dostać się poprzez serce Matki, tak jak w naszych relacjach ludzkich. Jeśli chcemy do Syna dostać się i jakąś sprawę Mu przedstawić, jeżeli uczynimy to poprzez Matkę, która Go bardzo kocha, możemy być pewni, że ta sprawa zapewne będzie pozytywnie rozpatrzona. I ona nas prowadziła w tej kaplicy szpitalnej przez 25 lat, odkąd tutaj jestem, a Was być może i dłużej. Prowadziła do Syna. W tym miejscu, w tym szpitalu przyszedł czas, aby podziękować serdecznie Matce Bożej za to, że nas tak usilnie, skutecznie i wytrwale prowadziła ku Synowi, Jego Najświętszemu Sercu i Sercu Eucharystycznemu, bo te dwa serca to jest tak naprawdę jedno serce, bo miłość Boga została pozostawiona nam w Najświętszym Sakramencie. Ta cała miłość, która koncentruje się w Jego sercu. Jutro, dokonując aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Jezusa szpitala, wszystkich pracowników Waszych rodzin, wszystkich chorych i ich rodzin i tych, którzy są związani z duszpasterstwem, właściwie ponawiamy ten akt zawierzenia, który po cichutku wypowiadamy albo w myślach od wielu, wielu lat, prawdopodobnie wielu z nas od dzieciństwa. I prosimy, by nasze serca zostały ukształtowane na podobieństwo serca Maryi i Jezusa, serc Maryi i Jezusa, i biły w zgodnym rytmie z ich sercami. A co to oznacza? Właśnie to, co już zostało przypomniane z Kany Galilejskiej. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie mój Syn. Powstańmy i wspólnie pomódlmy się.